Czas na wiadomości. Współczucie jest istotną cechą Bożego miłosierdzia, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież zatrzymał się nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Ojciec święty zaznaczył, że w gestach i działaniach dobrego Samarytanina rozpoznajemy miłosierne działanie Boga w całej historii zbawienia. Jest to to samo współczucie, z którym nasz Pan wychodzi naprzeciw każdemu z nas. On nas nie lekceważy, zna nasze cierpienia, wie, jak bardzo potrzebujemy pomocy i pociechy, wskazał papież Franciszek.
Ta przypowieść jest wspaniałym darem dla nas wszystkich, a także zobowiązaniem. Każdemu z nas Jezus powtarza to, co powiedział uczonemu w prawie. Idź i ty czyń podobnie. Wszyscy jesteśmy powołani, aby przebyć tę samą drogę miłosiernego Samarytanina, będącego figurą Chrystusa. Jezus pochylił się nad nami, stał się naszym sługą i w ten sposób nas zbawił, abyśmy i my także mogli wzajemnie się miłować, tak jak On nas umiłował.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
Fratelli e sorelle,
bracia i siostry, w dniach trwającego jubileuszu Pan Jezus mówi do nas: idź i czyń miłosierdzie. Jesteśmy wezwani, by pójść do dotkniętych cierpieniem i potrzebujących, by leczyć ich zranienia, które odbierają chęć do życia. Spójrzmy na nasze rodziny, środowisko pracy, parafię, a usłyszymy raz jeszcze słowa Pana. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie wierni odmówili z Ojcem Świętym modlitwę Ojcze Nasz. Prezydenci Polski i Portugalii rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa przed szczytem NATO w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podczas dwudniowej wizyty w Portugalii spotkał się z prezydentem tego kraju, Marcelo Rebelo de Sousą. Na konferencji prasowej podsumowującej rozmowy stwierdził, że kwestia bezpieczeństwa południowej flanki NATO będzie omawiana na szczycie sojuszu na równi z problemem Europy Środkowo-Wschodniej.
Wzmocnienie obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowo-Wschodniej jako odpowiedź na potencjalne zagrożenia, zwiększenie obecności NATO w znaczeniu i oddziałów militarnych, ale także i w znaczeniu infrastruktury, jest dla nas niezwykle istotna. Ale jako ten, który jest gospodarzem szczytu, bo szczyt odbędzie się w Warszawie, chcę zapewnić, że jesteśmy również solidarni z naszymi sojusznikami w sprawach, które dla nich są bliżej. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa na południowej flance NATO.
Prezydent Polski był także pytany o kwestię zawieszenia przyjmowania uchodźców, a także przyszłość strefy Schengen. Andrzej Duda zapewnił, że Polska jest lojalnym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty europejskiej. Strzeżemy granicy Unii Europejskiej i wschodniej granicy strefy Schengen. Wywiązujemy się ze wszystkich naszych zobowiązań, dodał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zeznawali w środę pierwsi świadkowie w procesie dotyczącym przygotowania lotu do Smoleńska. Były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski oraz dwoje urzędników kancelarii i dwoje pracowników ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu 10 kwietnia 2010 roku. Pozew złożyły rodziny ofiar katastrofy. Mecenas Małgorzata Wasserman, której ojciec zginął pod Smoleńskiem, powiedziała, że było bardzo dużo nieprawidłowości przy organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Te nieprawidłowości są opisane nie tylko w akcie oskarżenia, ale też w raporcie Najwyższej Izby Kontroli i ówczesna decyzja prokuratury o umorzeniu tego postępowania w zasadzie w swoim uzasadnieniu zawierała, można powiedzieć, swoisty akt oskarżenia, bo opisywała nieprawidłowości ze strony tych osób, które są opisane w akcie oskarżenia. Podobnie zachował się sąd, uchylając decyzję prokuratury i nakazując dalsze prowadzenie tej sprawy. A co za tym idzie, ta ocena zachowania oskarżonych wedle nas jest jednoznaczna, są oni jakby winni zarzucanych im czynów. Wedle prokuratury było różnie, natomiast proszę nie zapominać, że po to jest rozprawa i sąd i przed nim przeprowadza się dowody, żeby zapadł jeden sprawiedliwy wyrok.
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polskie śledztwo do początków kwietnia prowadziła Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. 4 kwietnia śledztwo przejęła Prokuratura Krajowa z nowym zespołem śledczym. Własne śledztwo prowadzi strona rosyjska, która wiele razy podkreślała, że przed jego zakończeniem nie zwróci Polsce wraku Tu-154M i jego czarnych skrzynek. Zatrudnianie więźniów, m.in. przy budowie mieszkań komunalnych oraz wałów przeciwpowodziowych, to jedno z założeń rządowego programu pracy skazanych, który przedstawił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Drugą propozycją jest stworzenie specjalnego funduszu ulg dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli zatrudnić więźniów. Rząd planuje, by zwrot kosztów za jednego osadzonego sięgał 40%. Utworzonych ma zostać także 40 dużych hal produkcyjnych, w których mieliby pracować osadzeni. Przedsiębiorcy zatrudniający więźniów będą mogli wprowadzić do hal własną infrastrukturę. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, prezentując program, wskazał, że korzyści płynące z niego dotyczą wielu aspektów.
Koszt tego programu dla polskiego podatnika to 0 zł. Cały program sfinansują więźniowie ze swojej pracy. Co tu jest najistotniejsze? Spowodujemy, że co najmniej 20% tych środków, wypracowanych środków poprzez cały ten program, wróci do budżetu państwa. Jeżeli uda nam się zrealizować ten program, każdy Polak zapłaci za więźnia co najmniej 30% mniej niż teraz. Co najistotniejsze z punktu widzenia polskiego państwa, więźniowie zaczną pracować. Jeżeli zaczną pracować, to po pierwsze, co chyba niezwykle istotne, będzie takie społeczne poczucie sprawiedliwości. Ale po drugie, wszyscy, bez względu na poglądy, podkreślają, że praca jest najlepszym elementem resocjalizacyjnym.
Zdaniem resortu sprawiedliwości więźniowie chcą pracować i traktują taką możliwość jako nagrodę. Plan ich zatrudnienia został przygotowany na 8 lat. Obecnie swoją pracą osadzeni zarabiają około 200 milionów złotych rocznie. Jednocześnie koszt ich utrzymania sięga 2,5 miliarda złotych. Nie będzie śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca. Tak zdecydowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Śledczy nie dopatrzyli się znamion niedopełnienia obowiązków przez premier, a także pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Prokuratura nie stwierdziła, aby doszło do narażenia na niebezpieczeństwo dobra społecznego lub interesu jednostki, zwłaszcza o charakterze umyślnym. Poseł Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, przypomina, że premier Beata Szydło wielokrotnie mówiła, iż stanowisko Trybunału Konstytucyjnego nie może być uznane za wyrok, a co za tym idzie, opublikowane.
Z przepisów prawa wynika, że publikowane są wyroki, a nie stanowiska sędziów. I z tego też względu trudno dopatrzyć się charakteru przestępczego w niepodejmowaniu działań, których oczekuje opozycja przez panią premier. Wręcz przeciwnie, uważam, że gdyby pani premier zdecydowała o opublikowaniu tego stanowiska, to wtedy naruszyłaby przepisy kodeksu karnego, przekraczając swoje uprawnienia.
9 marca 12-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że grudniowa nowela o Trybunale narusza 4 zasady Konstytucji. Obecnie nad propozycjami rozwiązania sporu wokół Trybunału pracuje zespół ekspertów, powołany w następstwie wydanej w marcu przez Komisję Wenecką opinii w sprawie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Parlament Europejski rozpoczął w środę w belgijskiej stolicy dwudniowe obrady. Pomimo apelu ze strony socjalistów, do projektu porządku obrad nie dodano punktu dotyczącego m.in. sytuacji praw kobiet w Polsce. Padł nawet apel o przyjęcie kolejnej rezolucji dotyczącej naszej ojczyzny.
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów domagała się, aby dyskutować w Parlamencie Europejskim m.in. na temat praw kobiet w Polsce. Chodzi o zaostrzenie przepisów ustawy antyaborcyjnej w naszym kraju. Grupa SD zaapelowała też o przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej mediów, Trybunału Konstytucyjnego i praw kobiet w naszym kraju. Sprawę komentuje poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
To sytuacja kuriozalna. Jest ona pokłosiem awanturniczych działań europosłów PO i PSL w Parlamencie Europejskim. Ale okazuje się, że już nawet do nich dotarła informacja, że tego typu aktywność szkodzi wizerunkowi nie tylko Polski, ale też ich formacji politycznych w kraju. Dlatego nawet oni byli przeciwni inicjatywie socjalistów.
Ostatecznie jednak wniosek o przeprowadzenie debaty z rezolucją może zostać złożony na najbliższej konferencji przewodniczących. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
W środę minęły dokładnie 2 lata od kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Ceremonię, która nie miała do tej pory precedensu w historii Kościoła, nazwano mszą 4 papieży. 2 papieże zostali wyniesieni na ołtarze przez Ojca Świętego Franciszka w obecności jego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI. W homilii Ojciec Święty Franciszek powiedział, że Święty Jan XXIII i Święty Jan Paweł II w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Nazwał ich ludźmi mężnymi, którzy dali Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia. Ksiądz profesor Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwraca uwagę, że zarówno Jan XXIII, jak i Jan Paweł II pokazali, że drogą Kościoła jest człowiek.
Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II i Jana XXIII miała bardzo ważne, wielkie znaczenie dla Kościoła, bo obydwaj papieże pokazali Kościołowi drogę, jaką ma iść Kościół w XX, XXI wieku. Jan Paweł II prowadził Kościół w wiek XXI. Pokazali, w jaki sposób Kościół ma być blisko człowieka, bo reformy Soboru Watykańskiego II były wyjściem do człowieka. Ci dwaj papieże, Jan Paweł II i Jan XXIII, pokazali, że drogą Kościoła jest człowiek, to wyjście do człowieka. Dzisiaj to, co czyni papież Franciszek, możemy zrozumieć w kontekście tych dwóch wielkich papieży.
W kanonizacji wzięło udział 500 000 wiernych, w tym 10 000 pielgrzymów z Polski. Swoją obecność zaznaczyły delegacje z ponad 100 krajów, a wśród nich prezydenci, premierzy i koronowane głowy państwa. Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia, odzyskała wolność. Została skazana na 6 miesięcy więzienia i 3-letni okres próbny, jednak wcześniejszy areszt zaliczono na poczet kary. Mary Wagner została aresztowana w grudniu ubiegłego roku za tak zwane naruszenie przestrzeni ośrodka aborcyjnego. Wręczała tam białe róże kobietom, które przychodziły zabić swoje nienarodzone dzieci i informowała, gdzie mogą otrzymać pomoc po urodzeniu dziecka. To wielka radość, komentuje wypuszczenie Mary Wagner dr inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Radosna informacja, mianowicie Mary Wagner na wolności. Wiem, że wielu naszych rodaków, wielu słuchaczy Radia Maria modliło się o jej uwolnienie i pisało protesty czy do sądu, czy do ambasady kanadyjskiej, czy do premiera Kanady. Cieszmy się i radujmy także z tego powodu, że jest jakiś dobry sygnał za wielką wodą w Kanadzie, świadczący, że obrońcy życia jednak w trudnych warunkach potrafią zwyciężać.
W rozprawie, która zakończyła się 25 kwietnia, uczestniczyło wielu Polaków oraz Linda Gibbons, która za działalność antyaborcyjną spędziła w więzieniu łącznie około 10 lat. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.